Witam Państwa, jest środa, 17 marca, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Lockdown w całym kraju. Choć zapowiadano, że decyzja zostanie podjęta w czwartek lub w piątek, minister Adam Niedzielski ogłosił dziś lockdown na terenie całego kraju. Zamknięcie wielu lokali usługowych i ośrodków kultury ma potrwać od soboty co najmniej do 9 kwietnia. Obejmie zatem także okres Wielkanocy. Nauka w klasach 1-3 szkół podstawowych wraca na tryb zdalny. Otwarte będą tylko żłobki i przedszkola. Zamknięte mają być teatry, muzea, kina, baseny, sauny, solaria, kasyna, stoki narciarskie, siłownie i kluby fitness oraz obiekty sportowe. Nie będą mogły też działać hotele, z wyjątkiem noclegów w ramach podróży służbowych oraz hoteli robotniczych. Zamknięte będą też sklepy w galeriach handlowych, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i sklepów z artykułami budowlanymi. Będą mogły też działać lokale świadczące usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe i pralnie. Otwarte pozostaną też kościoły, jednak jak dotychczas z ograniczeniem liczby osób mogących przebywać wewnątrz. Co do świąt wielkanocnych, minister Niedzielski nie wykluczył, że pojawią się dodatkowe ograniczenia.
W ramach tych obostrzeń cały czas obiekty kościelne są dopuszczone do użytkowania. Mamy tam normatywy, które ograniczają liczbę osób przebywających w kościele. Przypomnę, że jest to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Jeżeli dojdzie do dalszego, drastycznego pogorszenia sytuacji, to być może będziemy zmuszeni jeszcze w tym okresie podjąć kolejne decyzje, które oczywiście będą oznaczały wprowadzanie jeszcze większych obostrzeń.
Minister zaapelował też o ograniczenie przemieszczania się i w miarę możliwości przechodzenie na pracę zdalną.
Chciałem serdecznie zaapelować do wszystkich pracodawców. Również w imieniu pana premiera zwracam się do pracodawców publicznych, czyli urzędów administracji, wszystkich organów reprezentujących państwo, do tego, żeby w miarę możliwości przejść na pracę zdalną. To już jest ten moment, kiedy musimy znowu wrócić do tego trybu pracy, który był charakterystyczny w listopadzie czy w drugiej połowie października, czy w ogóle dla całego naszego okresu poprzedniej wiosny. Dlatego bardzo ważnym jest, i to jest bardzo ważne z punktu widzenia ograniczenia mobilności, a w konsekwencji transmisji wirusa, żebyśmy w jak największym stopniu, w maksymalnej skali powrócili do pracy zdalnej, żeby ograniczyć mobilność i ograniczyć transmisję. Dziękuję.
453 osoby zmarły w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa, poinformował dziś resort zdrowia. Łączna liczba zgonów z powodu wirusa w Polsce przekroczyła 48 tysięcy. Stwierdzono ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej od połowy listopada. W szpitalach przebywa obecnie ponad 21,5 tysiąca osób zakażonych. W użyciu jest 2190 respiratorów, najwięcej od początku pandemii. W Polsce wykonano już ponad 4 600 000 szczepień przeciw koronawirusowi. Wczoraj wykonano ich 45 tysięcy. Dwie dawki szczepionki otrzymało już 1 620 000 osób. Stwierdzono 4890 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Uczenie dzieci w domu będzie łatwiejsze. Sejm przyjął dziś nowelizację przepisów o edukacji domowej. Zgodnie z nową ustawą nie będzie już obowiązku przypisania ucznia uczącego się w domu do szkoły w województwie, w którym mieszka. Będzie mógł być przypisany do dowolnej szkoły w kraju. Ponadto zniesiono wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przed rozpoczęciem edukacji domowej. Trzeba podkreślić, że oznacza to powrót do sytuacji sprzed rządów Prawa i Sprawiedliwości. Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 393 posłów, 3 było przeciw, 48 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Dzieci edukujące się domowo są formalnie przypisane do szkoły wybranej przez rodziców. Uczą się w domu, a tylko na zakończenie roku zdają egzaminy. W roku szkolnym 2019-2020 w taki sposób uczyło się ponad 10 tysięcy dzieci. W tym roku to już ponad 15 tysięcy. Daniel Obajtek chce, by prokuratura zbadała autentyczność nagrań z jego udziałem. Pełnomocnik prezesa Orlenu Daniela Obajtka poinformował o złożeniu w prokuraturze krajowej wniosku o przeprowadzenie kontroli postanowienia prokuratury rejonowej w Krakowie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie tzw. rzekomego składania fałszywych zeznań przez Daniela Obajtka. To ta sprawa, w której jedna z osób złożyła zawiadomienie na Daniela Obajtka wraz z taśmami, które stały się szeroko komentowanym przez media materiałem, przekazał mecenas Zaborowski. Daniel Obajtek chce przeprowadzenia badań w celu ustalenia autentyczności i pochodzenia nagrań. Prokuratura ma szereg możliwości technicznych i procesowych i mamy nadzieję, że z nich skorzysta. Jeżeli okazałoby się, że prawdą jest zarzut stawiany w przestrzeni publicznej, że te taśmy z jakichś względów nie trafiły do prokuratury bądź z prokuratury w jakiś sposób zniknęły, to materiał dowodowy musi zostać uzupełniony o te nagrania, czyli osoby, które te nagrania posiadają. Mam na myśli dziennikarzy Gazety Wyborczej. Mam nadzieję, że je przekażą, powiedział mecenas Zaborowski. Profesor UMCS Sławomir Patyra został kandydatem PSL i Koalicji Obywatelskiej na Rzecznika Praw Obywatelskich. O kandydaturze poinformowali dziś na konferencji prasowej posłowie Krzysztof Paszyk z PSL i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Sławomir Patyra na konferencji stwierdził, że w sferze standardów ochrony jednostki w ostatnim czasie następuje w Polsce cofnięcie.
Zachodzi w tym względzie pewien regres. On się wpisuje właściwie w pewien cały system dzisiaj bardzo niebezpiecznych sygnałów i zmian, kiedy próbuje się redefiniować pojęcia, co do których mieliśmy do tej pory niezbitą pewność przez całe lata. Takie jak podział władzy, takie jak niezawisłość sędziowska, takie jak wolność, godność i równość człowieka. Takie wreszcie jak apolityczność urzędów i instytucji.
Patyra stwierdził, że jeśli zostanie wybrany, to w pracy rzecznika będzie się wzorował na poprzednikach, w tym szczególnie na obecnym rzeczniku Adamie Bodnarze.
Wreszcie po pana profesora Adama Bodnara, który znowu swoją funkcję musiał pełnić i moim zdaniem pełnił i pełni do tej pory jeszcze oczywiście w sposób doskonały, ponieważ musi mierzyć się także znowu z bardzo, bardzo niedobrym otoczeniem politycznym, funkcjonującym wokół jego urzędu. Chciałbym być kontynuatorem tych standardów, które do tej pory wyznaczyli dotychczasowi rzecznicy praw obywatelskich.
Europarlamentarzyści apelują o bojkot Igrzysk Olimpijskich w Chinach. Europosłowie z partii Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy opublikowali list otwarty, w którym wzywają do bojkotu Igrzysk Olimpijskich, które mają się odbyć w lutym przyszłego roku w komunistycznych Chinach. Jedną z sygnatariuszy listu jest polska europosłanka Anna Fotyga. W apelu czytamy: Komunistyczna Partia Chin, która zorganizuje Igrzyska w 2022 roku, jest odpowiedzialna za rosnącą listę naruszeń praw człowieka w swoim kraju. Doniesienia wskazują, że prawa wielu mniejszości w tym kraju zostały odebrane. Od Ujgurów w Xinjiangu przez prodemokratycznych protestujących w Hongkongu po Tybetańczyków i chińskich chrześcijan. Poza kwestiami wewnętrznymi Chiny są otwarcie agresywne w stosunku do swoich sąsiadów, organizując coraz większą liczbę lotów bojowych nad terytorium Tajwanu i kontynuując politykę militaryzacji Morza Południowochińskiego. Europosłowie zaznaczają, że coraz więcej jest dowodów na ludobójstwo dokonywane w Xinjiangu przez Komunistyczną Partię Chin, a także na przetrzymywanie i zmuszanie do niewolniczej pracy w chińskich obozach koncentracyjnych 2 milionów osób. Autorzy listu podkreślają, że więźniowie są poddawani masowej sterylizacji celem kontroli urodzeń wśród mniejszości etnicznych i religijnych w Chinach. Wskazują także, że igrzyska można przenieść do innego państwa charakteryzującego się większym poszanowaniem praw człowieka. Pandemia koronawirusa pochłonęła na świecie już 2 miliony 680 tysięcy ofiar, w tym 9 tysięcy wczoraj. Rekordowe liczby zgonów zanotowano w Brazylii, gdzie zmarło 2798 osób, na Ukrainie, gdzie zmarło 289 osób oraz na Węgrzech, gdzie zanotowano 195 zgonów. Niemcy ogłosiły przedłużenie kontroli na granicy z Czechami i Tyrolem o 2 tygodnie. Federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer w rozmowie z gazetą Münchener Merkur powiedział, że powodem decyzji jest obecność mutacji koronawirusa w tych regionach. Komisja Europejska przedstawiła projekt paszportów szczepionkowych. Dokument został określony mianem cyfrowego zielonego certyfikatu i według oświadczenia na Twitterze ma ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w Unii Europejskiej podczas pandemii. Paszport miałyby otrzymać osoby zaszczepione, mające negatywny wynik testu na obecność wirusa, a także ozdrowieńcy. Brytyjski minister zdrowia odniósł się do coraz częstszych doniesień, że szczepienie preparatem AstraZeneca prowadzi do poważnych skutków ubocznych, a nawet zgonów. Matt Hancock powiedział: szczepionka Oxford AstraZeneca jest bezpieczna. Cały czas prowadzimy przegląd skutków tych szczepionek i wiemy, że szczepionka Oxford AstraZeneca teraz ratuje życie ludzi w Wielkiej Brytanii, więc jeśli otrzymasz wezwanie, przyjmij zastrzyk. Komunistyczne Chiny zatwierdziły już piątą rodzimą szczepionkę przeciw koronawirusowi. Preparat został opracowany przez Instytut Mikrobiologii Chińskiej Akademii Nauk i przechodzi ostatnie badania kliniczne w Chinach, Uzbekistanie, Indonezji, Pakistanie i Ekwadorze. Chińskie władze podały, że szczepionka została zatwierdzona do użytku kryzysowego. I przechodzimy do wiadomości sportowych. Na trzeciej rundzie zakończył swój udział w turnieju ATP w Dubaju najlepszy polski tenisista Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem 6-4, 6-3. Był to trzeci mecz pomiędzy dwoma tenisistami. W dwóch poprzednich pojedynkach górą był reprezentant Polski. Za trzecią rundę turnieju w Dubaju Polak otrzymał 45 punktów do rankingu ATP oraz 33 tysiące dolarów. We wtorek odbyły się kolejne rewanżowe spotkania 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Manchester City po raz drugi pokonał Borussię Mönchengladbach 2-0 i pewnie awansował do ćwierćfinału rozgrywek. Bramki dla gospodarzy zdobyli Ilkay Gündoğan i Kevin De Bruyne. W drugim meczu Real Madryt pokonał Atalantę Bergamo 3-1. Gole dla piłkarzy z Madrytu strzelali Karim Benzema, Sergio Ramos i Marcos Asensio. Autorem honorowej bramki dla włoskiego klubu był Luis Muriel. Dwumecz zakończył się wynikiem 4-1 dla drużyny z Madrytu. Dziś wieczorem poznamy ostatnich dwóch ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów. Niespodziewaną porażkę w 29. kolejce Energa Basket Ligi ponieśli koszykarze WKS-u Śląsk-Wrocław. Koszykarze z Dolnego Śląska okazali się gorsi od drużyny MKS-u Dąbrowa Górnicza, przegrywając u siebie 71-82. Najlepiej punktującym w ekipie gości był Elijah Wilson, który zdobył 17 punktów i zaliczył 5 zbiórek. Z kolei w drużynie z Wrocławia wyróżnił się Elijah Stewart, który w spotkaniu zgromadził 18 punktów i 4 zbiórki. W wyniku porażki koszykarze Śląska-Wrocław spadli z drugiego na trzecie miejsce w tabeli Energa Basket Ligi. Z kolei ekipa z Dąbrowy Górniczej zajmuje 9. miejsce w lidze. Kolejne mecze fazy zasadniczej odbędą się w najbliższy weekend. Izraelscy kibice wrócili w niedzielę na trybuny. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wraz z innymi kibicami pojawił się na meczu Bejtaru Jerozolima z Hapoelem Kfar Sava. Była to manifestacja sukcesu działań przeciwepidemicznych w kraju. To pierwszy mecz na świecie z udziałem zaszczepionych kibiców, powiedział Netanyahu na stadionie. Wynik meczu to 2-1 dla Bejtaru. Izrael nadal pozostaje liderem w masowym szczepieniu społeczeństwa. Już 46% ludności otrzymało 2 dawki szczepionki. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Na koniec jeszcze przypomnę o tym, że nasza telewizja utrzymuje się nie z abonamentu, nie z dotacji rządowych, ale z Waszych Państwa dobrowolnych wpłat i dziś właśnie jesteśmy na półmetku naszej comiesięcznej akcji 1000 gitar nam gra, gdyż już 492 wpłaty otrzymaliśmy. Dziękujemy Państwu i zachęcamy do kolejnych wpłat, tak aby również w marcu otrzymać 1000 wpłat. Nie chodzi o wysokość, ale o liczbę tych wpłat. Dziękujemy bardzo. A kolejny serwis już jutro o godzinie 19:00. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia.